Z wielką przyjemnością witam już w studiu Radia Kraków Ewelinę Pytel, pełnomocniczkę prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami gala wręczenia nagrody imienia Kazimiery Bujwidowej. Nagroda wręczana jest od 2021 roku, czyli jest to rzecz dość świeża i nie wiem, czy już w świadomości mieszkańców Krakowa bardzo, bardzo obecna. Jakie masz wrażenie?
Nie mam pewności, chociaż ja sama o niej słyszałam od samego początku, ale to może oczywiście być tak, że jestem w takim środowisku, które tymi tematami równości, praw kobiet się interesowało bardziej. Mam nadzieję, że coraz więcej osób o niej słyszy, wie, że się odbywa ta uroczystość, przyznawane te nagrody, chociaż wiem też, że może ona nie należy do takich nagród, które wyzwalają taki wielki zmysł konkurencji. Bo nie wiem, czy państwo mają tego świadomość, nie jest przyznawana dla jednej osoby, tylko dla aż czterech laureatek przyznajemy nagrodę, wobec czego być może fakt, że tych nagród jest tyle, sprawia, że mniej może tak zapada w pamięć, ale to myślę, że było celowe. Nie rozmawiałam o tym z inicjatorką nagrody Niną Gabryś akurat o tym aspekcie, ale myślę, że to miało pokazać to, że działania kobiet są często takimi działaniami wspólnotowymi, że to nie jest tak, że jest jedna jakaś, jedyna niesamowita liderka, tylko że często no to są osoby wspierające się, jakoś działające solidarnie. Ale mam nadzieję, że już krakowianie i krakowianki wiedzą, na pewno te kręgi się coraz bardziej rozszerzają, bo też staramy się, żeby każdego roku coraz więcej środowisk zgłaszało kandydatki i no, otrzymywały też nagrody, tak, żeby to nie było żadna środowiskowa rzecz, tylko właśnie z wielu pól działalności na rzecz społeczeństwa.
Kandydatki do nagrody zgłasza się na początku roku. Mhm. Później jest czas dla kapituły, tak, na decyzję, która z osób zgłoszonych najbardziej na to zasługuje. Mhm. No to zdradźmy, kto wczoraj odebrał tę nagrodę.
A więc proszę państwa, kto wczoraj był na gali albo dostał już informację, to wie, a kto nie, to pozwolę sobie państwu tej informacji teraz udzielić. Proszę mi wybaczyć, teraz zawsze jestem w tym kłopocie, którą z laureatek wyczytać na początku, ale wszystkie nagrody są równoważne. A więc przede wszystkim pani Janina Rościszewska-Krawczyk, osoba niesamowita, dzisiaj już prawie stuletnia. Pani Janina, która jest sprawiedliwą wśród narodów świata, która w czasie okupacji pomagała też społeczności żydowskiej. Potem przez większość swojego życia pracowała jako lekarka pogotowia, ale też pediatra, a w latach 80. angażowała się w Solidarność, w latach już 2000, całkiem niedawno angażowała się też w działalność grup prodemokratycznych, tak, była uczestniczką bardzo wielu protestów w różnych sprawach, czy w obronie sądownictwa, czy w obronie praw kobiet. Jeśli państwo bywali na tych protestach i pamiętają starszą panią, która czasami o lasce, czasami z pomocą wnuków się poruszała, ale zawsze była, niezależnie od mrozów, to właśnie być może jest właśnie pani Janina Rościszewska.
Kolejna
osoba,
laureatka,
to pani Agnieszka Szuścik-Zięba. Nie lekarka, ale osoba, która bardzo wiele zrobiła dla promocji zdrowia, zwłaszcza promocji zdrowia kobiet. Jest popularyzatorką wiedzy medycznej na Instagramie, na Facebooku, w najróżniejszych mediach społecznościowych. Popularyzatorką wiedzy z zakresu ginekologii przede wszystkim. Popularyzuje zarówno wiedzę o anatomii, o ciele, ale też o najróżniejszych schorzeniach, których się trochę obawiamy, z którymi nie wiemy, co o nich myśleć, tak? W tej chwili przychodzi mi do głowy endometrioza, o której sporo w ostatnim czasie pani Agnieszka mówiła, informowała. Ma też ogromną rzeszę już fanów i fanek, która właśnie dzięki jej działaniom korzysta i się dokształca.
Kolejna
laureatka, pani Ewa Furgał. Właściwie być może powinnam zacząć od niej. Dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, bez której być może nie było, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o Bujwidowej, bo to jest jedna z pierwszych osób, która w Krakowie zajmowała się herstorią. Herstorią, czyli opowiadaniem, wyciąganiem na światło dzienne historii kobiet. Kobiet, o których przez dziesięciolecia, setki, tysiące lat się nie mówiło, które pracowały, ale ta praca była zupełnie niewidoczna, gdzieś w cieniu mężczyzn, w cieniu swoich mężów, synów, ojców, a czasem po prostu kolegów na zapleczu działały. Ewa Furkał zaczęła popularyzować herstorię właśnie jako jedna z pierwszych, ale na tym oczywiście, choć to już byłoby bardzo dużo, nie zakończyła. Działała i wciąż działa na rzecz kobiet i osób LGBT w spektrum autyzmu. Tak, jest popularyzatorką wiedzy, ale też założycielką stowarzyszenia, które właśnie te osoby wspiera, osoby neuroróżnorodne. I czwarta laureatka, Nadia Moroz-Olszańska, osoba, którą Państwo mogą znać, jeśli bliski jest Wam świat teatru, ale też angażowaliście się Państwo albo uczestniczyliście w wydarzeniach związanych, organizowanych przez społeczność ukraińską w Krakowie. Nadia Moroz-Olszańska jest założycielką Fundacji Widowisk Masowych, która od już chyba 15 lat w Krakowie działa, organizuje festiwale teatralne, eventy, sprowadza teatry z całego świata do Krakowa. Między innymi festiwal świeżo zakończony, festiwal Wschód-Zachód. Może Państwo mieli okazję uczestniczyć w pokazach teatralnych, właśnie przez nią organizowanych, ale też jest jedną z osób zakładających i działających w ramach społecznej kawiarni Nić na ulicy Sławkowskiej. To tyle, jeśli chodzi o jej działalność kulturalną, ale też jest i od początku wojny była bardzo zaangażowana w pomoc nie tylko uchodźcom z Ukrainy w Krakowie, ale też pomoc żołnierzom na froncie ukraińskim.
Za nami gala wręczenia nagrody imienia Kazimiery Bujwidowej. Ta gala odbyła się wczoraj, już wiemy, kto odebrał nagrodę, które panie. Pamiętam, kiedy Nina Gabryś wystąpiła z taką inicjatywą, żeby taką nagrodę ustanowić, to pojawiły się takie zarzuty, że to jest nagroda dyskryminacyjna, ponieważ dyskryminuje mężczyzn.
Tak, z tym zarzutem.
I wciąż dyskryminuje mężczyzn.
Wciąż dyskryminuje, choć mam nadzieję, że dojdziemy dość szybko do tego punktu, kiedy nie trzeba będzie przyznawać żadnych nagród w kategorii płciowej, przynajmniej jeśli chodzi o te nagrody nie dotyczące fizyczności, bo tu biologii nie przeskoczymy. Natomiast tak, to jest rzecz rzeczywiście może trudna na pierwszy rzut oka i ucha do uchwycenia, że mamy nagrodę, która jest właściwie za równość. Często tak wiele z naszych laureatek, ale też taka jest myśl tej nagrody, żeby tę równość promować, jest dla jednej z grup. Ale dlaczego? Dlatego, że mamy za sobą pewną historię. To znaczy nam się może wydawać, że dzisiaj jest już wszystko super i rzeczywiście tak, kobiety, mężczyźni są na tych samych stanowiskach, mają te same możliwości, szanse, ale wystarczy zajrzeć do statystyk. Już nie mówię o podręcznikach do historii, gdzie informacje o kobietach stanowią ułamek tych informacji, które mamy o mężczyznach. I nie tylko dlatego, chociaż również, że kobiety nie miały dostępu do edukacji i tak dalej, nie mogły się wybijać w pewnych sferach, ale też często, nawet jeśli się wybijały, to celowo tuszowano ich obecności. Mamy przykłady takich kobiet, które zrobiły wielkie rzeczy, ale o nich nie usłyszeliśmy. One nagród nie dostały. Dostali ich koledzy, których wkład może czasem był dużo mniejszy, ale oni byli mężczyznami. Mamy za sobą ogromny rów, który trzeba jednak trochę zasypać, żebyśmy mogli iść dalej rzeczywiście na równych zasadach. Więc to nie jest tak, że docelowo Tak powinien być świat zbudowany, że mamy kategorie osobne, męskie i kobiece. Natomiast wciąż jest bardzo wiele do nadrobienia. Możemy się rozejrzeć po Krakowie, jak wiele nazw ulic dotyczy kobiet, tak? A to jest taki najprostszy sposób upamiętnienia osób, które coś ważnego robiły. Czy to dlatego, że kobiet nie było, które te rzeczy robiły? Oczywiście, że były. Ale im nie przyznawano orderów, nie przyznawano, nie wyciągano ich nazwisk. Mówiono ewentualnie, no tak, ten tam pan ma taką żonę i to może ona nawet tam zawiaduje, ale jej nazwisko nigdzie nie wypływało. W tej chwili mamy w Krakowie około, teraz nie chcę skłamać, około 10%. To się zmienia. Procent rok za rokiem, po procencie ta liczba na przykład nazw ulic wzrasta. Natomiast to wciąż jest 10% tylko, tak? Ułamek. I kiedy rozejrzymy się po różnych innych nagrodach przyznawanych mężczyznom, kobietom, oczywiście tych kobiet jest coraz więcej, ale wciąż znacząco mniej. To znaczy potrzebujemy wciąż pewnych takich sposobów na wyciągnięcie na światło dzienne działalności kobiecej, która często jest właśnie jakaś taka bardziej ukryta, może czasem skromna, tak trochę stereotypowo powiem, ale często kobiety też działają w taki sposób, no nie wychodząc w światło reflektorów samodzielnie. No więc zadaniem tej nagrody jest właśnie wyciągać te kobiety na scenę, pokazywać ich wspaniałą działalność.
Wspomniałaś o podręcznikach do historii. Czy o Kazimierze Bujwidowej jest już wystarczająco dużo w podręcznikach? Sprawdzałaś?
Och, masz rację, powinnam była sprawdzić. Nie sprawdzałam w najnowszych. W moim podręczniku do historii z liceum, a nie z gimnazjum, nie spotkałam się w ogóle z tym nazwiskiem.
No, w moich podręcznikach też nie było, no, ale mam tyle lat, że trudno, żeby...
Myślę, że powinno już wtedy być i w moich, i w twoich czasach, natomiast obawiam się, że wciąż za mało. O Bujwidowej może słyszało parę krakowianek. Myślę, że ta nagroda się mocno przyczyniła też do zaistnienia tego nazwiska. Ale...
No i Ewa Furgał.
No i Ewa Furgał, oczywiście. Tak, zdecydowanie. Natomiast to samo się nie zrobi. I mam nadzieję, że te podręczniki będą zawierały też te nazwiska. Również dlatego, że dlaczego ich mogło nie być? Jeśli chodzi o kwestie podręczników do historii, jest też taka sprawa, na którą nie zwracamy uwagi, że one są pełne bitew, pełne polityki, którą uprawiali w dawniejszych epokach, przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie mężczyźni. Jeśli się pojawia tam kobieta, no to powiedzmy caryca Katarzyna od czasu do czasu, jakaś caryca się pojawi. Ale generalnie, jeśli mowa o polityce i wojnach, i tylko tak postrzegamy historię, a nie postrzegamy jej przez przemiany społeczne, przez kwestie edukacyjne, kwestie dostępu do higieny i tak dalej, te wszystkie sfery, które zmieniły nasz świat, tak? Które zmieniły nasz świat często znacznie bardziej niż jakiś traktat, niż jakaś bitwa. No to jeśli tak postrzegamy historię, to też kobiet też nie będziemy dostrzegać. Więc to też jest rzecz do zrobienia, żeby to nasze spojrzenie trochę naprostować.
Bardzo się cieszę, że gala wręczenia nagrody imienia Kazimiery Bujwidowej stała się też pretekstem do tego, żeby spotkać się w Przedhejnałem z pełnomocniczką prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej Eweliną Pytel, która przejęła to stanowisko po Ninie Gabryś. Powiedz mi, jak ty widzisz to swoje stanowisko? Czy podążasz tymi samymi tropami, którymi podążała Nina? Czy masz swój pomysł? Jakimi sprawami chcesz się zajmować? Już się zajmujesz.
Tak, już się zajmuję. Tak, jestem na tym stanowisku od pół roku. Myślę, że jedno i drugie. To znaczy jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Nina zrobiła. Tak, Nina Gabryś-Janowska stworzyła to stanowisko. Była jedną z pierwszych pełnomocniczek do spraw polityki równościowej w Polsce. W tej chwili takie stanowiska są już właściwie w każdym dużym mieście i we wszystkich województwach. Natomiast wymyśliła je, stworzyła mnóstwo projektów, które oczywiście kontynuuje, tak? Bo to są świetne projekty, między innymi projekt Krakowianki, w ramach którego również odbyła się wczorajsza gala Bujwidowej. Projekt, który ma na celu wzmacnianie kobiet, ale też mówienie o kobietach, czy to poprzez promowanie herstorii, czy poprzez organizowanie spotkań, kursów samoobrony, zadania edukacyjne, najróżniejsze, promocje zdrowia i tak dalej, ale też Maj Równości, tak, zbliża się, tak, już mamy końcówkę kwietnia, zbliża się Maj Równości, który też w Krakowie jest świętowany, obchodzony przez mnóstwo różnych spotkań, w tym Marsz Równości, i tu Nina też była mocno zaangażowana. Jeśli te wątki są świetnymi inicjatywami i je kontynuujemy je razem z zespołem, zresztą w stałym kontakcie z Niną. Natomiast przychodząc do pracy na tym stanowisku, miałam taką wizję i dalej mam wizję, bardziej misję powiem, misję pokazania, że równość to nie jest coś, co dotyczy tylko pewnych wybranych grup. Bo często spotykamy się z zarzutem, że tak naprawdę ktoś słyszy hasło równość, a tak naprawdę słyszy przywilej. Tak jakby to kobiety były uprzywilejowane, dla nich trzeba mnóstwo rzeczy robić. Albo, nie wiem, osoby LGBT i teraz mnóstwo rzeczy dla osób LGBT. te rzeczy się dzieją i muszą się dziać, bo po prostu mamy mnóstwo braków, mnóstwo zaległości, także w takim rozwoju świadomości społecznej dotyczących tych grup. Natomiast równość to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Jeśli ja sobie złamię nogę, i przez to nie będę mogła w czymś uczestniczyć, nie będę mogła wziąć udziału w jakimś spotkaniu, nie będę mogła chodzić do szkoły, do pracy, to jest kwestia równości, to znaczy to jest kwestia dyskryminacji wszystkich osób, które mają problemy z chodzeniem. Jeśli jestem osobą starszą albo po prostu osobą z jakąś chorobą, która powoduje, że potrzebuję często korzystać z toalety, a w mieście po prostu toalet jest na tyle mało, że ja się boję, że po prostu nie dotrę do, nie wiem, do sklepu, albo nie dotrę, nie mogę posiedzieć w parku, ponieważ tych toalet nie ma, to jest kwestia równości. Jeśli sobie myślę o tym, że jestem osobą młodą, ale mam bardzo duże kompetencje, natomiast słyszę zewsząd, że jakby nie mogę czegoś zrobić, bo jestem małolatą i w ogóle nie... No nie, po prostu ze względu na wiek nie mogę czegoś robić. Już nie mówię o ustawowych, tak? Tylko po prostu powiedzmy 20 parę lat. To też jest to kwestia równości. Tak naprawdę każdy z nas może doświadczać równości i oczywiście również mężczyźni, tak? Na szczęście teraz się więcej trochę o tym mówi, ale przez lata zupełnie nie mówiło się o chwilach, w których to mężczyźni są dyskryminowani. Czy to wszyscy wiedzą o tym, że nie wiem, w sądach ojcom jest trudniej niż matkom udowodnić, że są dobrymi ojcami. Zakłada się, że naturalny instynkt ma matka, natomiast ojciec to no, bardzo musi się postarać, żeby udowodnić, że jest dobrym ojcem. Z drugiej strony często jest tak, że mężczyźni słyszą, że no, ty tego nie zrozumiesz, bo jesteś mężczyzną. Kobiety to samo słyszą w innych sferach. Więc kwestia równości dotyczy nas wszystkich i na takich działaniach uświadamiających to, i uświadamiających, że to jest nasz wspólny interes, żeby było równo, bardzo mi zależy.
Jesteś z wykształcenia italianistką i przez wiele lat pracowałaś jako italianistka. Natomiast w pewnym momencie twojego życia pojawiła się potrzeba angażowania się. Pamiętam różne protesty, na których byłaś bardzo, bardzo obecna, prowadziłaś te protesty, organizowałaś je. Skąd w tobie była wtedy drobnej, młodej kobiecie? Po pierwsze taka potrzeba, po drugie taka siła, żeby wyjść przed szereg, chwycić za ten megafon i zabrać głos. I kiedy to się w ogóle zaczęło?
To się zaczęło, wydaje mi się, około 2016-2017 roku. Choć już wcześniej, jeśli bym miała odpowiedzieć jednym słowem, to z frustracji i ze złości. I myślę, że ja tak samo jak setki, tysiące innych osób, myślę, że miałam bardzo podobnie, po prostu no, znalazłam się w miejscu, gdzie mogłam się przydać do organizacji i odkryłam, że to jest to, co...
Ale sama na własnej skórze poczułaś, że zrobiło się źle?
Na początku nie na własnej skórze, a później również na własnej skórze. Tak na początku nie. Na początku oglądałam to, co się dzieje w naszym państwie w telewizji, jak są niszczone instytucje państwowe, jak jest demontowany system demokratyczny. I miałam takie poczucie, że to jest coś, co pokolenie moich rodziców budowało i z wielkim trudem, z ogromnym trudem. I szliśmy w dobrą stronę, tak, unowocześniania społeczeństwa, czynienia go coraz bardziej demokratycznym, poprawiania tych niedziałających wciąż jakoś tam procedur. A tu nagle ktoś chce nas zawrócić, po prostu chce cofnąć te wszystkie postępowe, demokratyzujące działania w naszym kraju. Więc to była moja frustracja i od początku jakoś bardzo sympatyzowałam z protestami. Jeśli coś było organizowane w Krakowie, ja mogłam, to uczestniczyłam jako po prostu jedna z tysięcy osób. Natomiast później, kiedy miałam wrażenie, że te protesty słabną, że w ludziach już trochę nie ma siły, to znaczy nie ma wiary, że te protesty coś przynoszą, uznałam, że trzeba się bardziej zaangażować, bo jest taka obawa, że zniechęcenie zwycięża, jak przychodzi zniechęcenie, no to też, że tak powiem, siły antydemokratyczne będą miały znacznie łatwiej w dalszym niszczeniu państwa. I postanowiłam, że no dobrze, ja sobie pracowałam na uczelni, wtedy że może wygospodaruję jakąś godzinę, dwie tygodniowo, więc zapukałam do biura Komitetu Obrony Demokracji w Krakowie z pytaniem, czy może ja mogę się jakoś przydać, może, nie wiem, coś pozamiatać, tam podyżurować w biurze. No i tak zaczęłam rzeczywiście dyżurować, odbierać telefony, potem robić jakieś ulotki, potem się okazało, że poproszono mnie o poprowadzenie jednego protestu, drugiego, no i jakoś chyba się sprawdziłam w tym, nie wiem, właśnie być może fakt, że wcześniej wykładałam, sprawiło, że też głos miałam przygotowany do tego, żeby również tak skandować rzeczy na protestach. Tak to się zaczęło. Ale myślę, że to było z takiej prostej myśli. Coś trzeba zrobić. Nie widzę tłumu chętnych, więc spróbuję ja.
A potem doświadczyłaś na własnej skórze.
Tak, miałam też taką historię, chociaż ja ją mogę z lekkim sercem opowiadać, choć wielu moich przyjaciół doświadczyło jej znacznie trudniej, ponieważ pracowałam na Uniwersytecie Pedagogicznym, który w tamtym okresie stawał się coraz bardziej upolityczniony. Wiemy, tak państwo pewnie czytali te artykuły dotyczące wciąż chyba obecnego, chociaż nie jestem pewna, jaki jest status, ponieważ trwa walka o odwołanie rektora Piotra Borka. I byłam jedną z osób organizujących protesty przeciwko upolitycznianiu uczelni, ale przede wszystkim przeciwko masowym zwolnieniom, które w związku z tym się rozpoczęły na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jako pracownicy i pracowniczki byliśmy wtedy przez zarządzających uczelnią oszukiwani, po prostu wprowadzani w błąd co do restrukturyzacji, co do powodów różnych działań formalnych. Jak się okazało, chodziło o to, żeby po prostu zwolnić bardzo wiele niewygodnych osób. No i ja z kilkoma osobami po prostu pod budynkiem uniwersytetu protestowałam, za co potem usiłowano mnie zwolnić. Akurat to się wtedy nie udało, ponieważ ja z zupełnie innych przyczyn sama złożyłam wypowiedzenie. Już wtedy wiedziałam, że raczej to działalność społeczna bardziej niż działalność naukowa jest mi pisana. No ale wiem, że gdyby mi tak sama nie złożyła, to tydzień później zostałabym zwolniona. Tak jak zwolnionych zostało bardzo wiele osób właśnie za podnoszenie głosu w tej sprawie.
I teraz już nie uczysz?
Teraz już nie uczę na Uniwersytecie Pedagogicznym, natomiast nadal jestem związana z Włoskim Instytutem Kultury, ponieważ uczyć uwielbiam, zawsze uwielbiałam i bez tego trudno byłoby mi pewnie wytrzymać, ale to już w małym zakresie, takim, na jaki pozwalają obowiązki w Urzędzie Miasta.
Ale przede wszystkim jesteś, pełnomocniczką prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ewelina Pytel, zapraszamy częściej, żeby opowiadać i zachęcać krakowian do udziału w różnych ciekawych inicjatywach równościowych, bo tak jak powiedziałaś sama, tych pól dyskryminacji jest bardzo wiele i to wbrew pozorom nie tylko kobiety i nie tylko osoby LGBT+ są brane pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Bardzo chętnie.